powtórz proszę to, co powiedziałeś o byciu majstrem i złapaniu flow.
Tak, że muszę złapać flow, żeby nagrywać podcast i na początku muszę być takim majstrem, jak na budowach są ci starsi panowie, gdzie idzie jakiś nowy ziomeczek z farbą, a ja jestem takim majstrem i mówię: kurwa, gdzie z tą farbą idziesz? Rozlejesz to! I ja tak sobie wkurwiam się. O Jezu, jak mi wyjebało decybele teraz! No, będę musiał to montować i wszystko...
Bo dla kontekstu, przez ostatnie pół godziny Mariusz siedzi i wkurwia się na wszystko generalnie. Na to, że źle się nagrywa obraz, na to, że źle się nagrywa dźwięk. Zaczął instalować program, który już miał zainstalowany. Zaczął się wkurwiać, że w ogóle musimy nagrywać.
2 miesiące nie nagrywaliśmy i nie wiem, to niby mówią, że to jest jak jazda na rowerze, ale kurde, nie chcę przeklinać, bo to jest pierwsza minuta. Mówię, no kurde, no człowiek zardzewiał i nie wie, jak się klika w te programy.
Zardzewiał. No.
Jeszcze powinienem sobie AI zainstalować, które powoduje to, że się patrzę cały czas w kamerę, chociaż że się nie patrzę. To by mi pomogło. Ale
jest
wtedy
takie,
to...
przepraszam, co?
Jest. Jest.
I co ono robi? Łapie cię, fizycznie łapie cię za ryj i
Nvidia od kart graficznych zrobiła update, gdzie na ustawieniach karty graficznej możesz sobie ustawić sztuczną inteligencję, która powoduje to, że na spotkaniach na Zoomie albo na lekcjach zdalnych w czasie rzeczywistym twoje oczy przekierowuje w kamerę. Więc obraz, jaki dostaje odbiorca, jest tak, że patrzysz się w kamerę i nawiązujesz kontakt z odbiorcą, tak jak my powinniśmy robić. A rzeczywistość jest taka, że ja mogę sobie wziąć telefon i czytać sobie skrypt. Tak o. I to jest w ogóle lifehack taki, że możesz
ale
pracować...
czekaj, ale tylko oczy?
Tylko czy oczy.
No dobra, oczy. No czyli... Co się stanie, jak zrobisz tak, na przykład? Czy będziesz,
no to...
czy w tym momencie osoba, która z tobą rozmawia, pomyśli, że jesteś kurwa opętany, bo AI zrobi, że twoje oczy odwrócą się w tą stronę, jak oczy jakiejś jaszczurki albo sowy, albo czegoś tam?
Nie, jak się odwracasz, to znika. I twoje oczy są w normalnym, naturalnym tempie. A jak się, wiesz... ukierunkowujesz stronę kamery, to ci automatycznie te oczy skakują na...
Zmierzamy w bardzo niebezpieczne tereny, Mariusz, mam wrażenie, jeśli chodzi o te AI, bardzo niebezpieczne. Aż mi się przypomina Guilfoyle z Silicon Valley, z Doliny Krzemowej, jak powiedział, że zostaniemy opanowani przez roboty i mówi: teraz napiszę maila, w którym jakby, żeby gdy AI opanują w ogóle rzeczywistość i wszystko... Napiszę maila, w którym piszę, że jestem jakby ich sługą, żeby mnie nie zabiły, kiedy już to się stanie. Familiar with a thought experiment called Roko's Basilisk? No. Nor do I care to be. If the rise of an all-powerful artificial intelligence is inevitable, well, it stands to reason that when they take power, our digital overlords will punish those of us who did not help them get there. Ergo, I would like to be a helpful idiot, like yourself. Okay, look, Guilfoyle, the only thing that could make my day more miserable is listening to an engineer blather on about the inevitable rise of the machines. So, you want to help? Test the initialization for me. Roger that. Oh, I'm going to need email confirmation so that our future overlords know that I chipped in. You know, once they absorb all data. Yeah, I'll let them know. Chociaż ich nienawidzę i to jest coś w tym stylu, to jestem ja teraz, nie? Chociaż powiem ci, że bardzo bawi mnie to a propos tego AI art, co wszyscy zauważyli, że tak bardzo jak zajebiście to nie wygląda, tak bardzo do tej pory AI nie ogarnęło dłoni i stóp, bo zawsze dłonie mają więcej niż 5 palców i zawsze są jakieś popierdolone. Nie wiadomo czemu.
No ja wiem czemu, a ty jak rysowałaś, to z czym miałaś problem jak rysowałaś, jak miałaś 7 lat? Z palcami. No właśnie. Zawsze. To jest naturalne, że... Znaczy, to nie jest naturalne, że... Kurde, to jest naturalne, że człowiek ma 5 palców, a to jest nienaturalne do narysowania tego, bo tak rysujesz i w sumie masz 4 palce i musisz jeszcze jeden narysować.
No ja wiem, ale wiesz, ale ja nie jestem sztuczną inteligencją, która ma rysunki z 5 palcami do, wiesz, zeskanowania.
Nigdy nie wiesz. Możesz być sztuczną inteligencją.
Naczytałeś się Five Nights at Freddy's?
Nie, akurat w tym uniwersum to nie siedzę. Wysłałem ci fajnego fejka dotyczącej sztucznej inteligencji. Jak chcesz, to możesz sobie go odpalić teraz, ja to później zmontuję.
Gdzie mi to wysłałeś?
Na WhatsAppie.
Muszę wejść na WhatsAppa. No dobra. Klik, klik. I nagle 50 wiadomości z pracy.
To mogę ci gdzieś indziej to wysłać.
No WhatsApp, żebyś... WhatsApp to jest mój taki, wiesz... WhatsApp to jest taki mój LinkedIn, bo na LinkedIn nie siedzę. O, będę kichać.
Och. Na zdrowie.
Dzięki. O. Nie, dlaczego Elon Musk? Proszę, nie rób mi tego.
You want to know one thing that every failed businessman that I ever met had in common? They immediately assumed their business was better than their competitors. Their ego led to their own failure. You want to know what I do? Before I even start a new venture, I identify all the top competitors and I approach their business as a customer so that I can be on the receiving end and learn every detail that led to their success. So why is it that men feel like they're going to be successful in the bedroom with women without first being on the receiving end of all the alpha males in their area? Get stuffed and then take the stuff you learn to the women in your life.
Justyna jest zgorszona sztuczną inteligencją.
Nie, jestem zgorszona Elonem Muskiem.
Ale to nie jest Elon Musk. To jest fejkowy Elon Musk, który nie istnieje. Już doszłaś do końcówki?
No.
No, cały ten filmik jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję i głos jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję i obraz, a tekst jest chyba napisany przez tego, przez człowieka. I teraz jest taka moda na tych YouTube Shortsach, że walą ci te pseudomotywacyjne i biznesowe filmiki, gdzie biorą jakiegoś celebrytę, który ci mówi, że żeby zacząć biznes taki i taki, to musisz zrobić to i to, i później to zmieniają na jakąś śmieszną rzecz, co nie?
Get stuffed.
No, to w sumie ma sens, bo gdyby Elon Musk powiedział teraz coś takiego po tym wielkim failu, którym było jego przejęcie Twittera, to bym się trochę śmiała.
No z Twitterem też jest jedna taka śmieszna przeróbka, jaką banuje tych pracowników. Więc no, sztuczna inteligencja zawładnie rynkiem w 2023 roku. W ogóle nie wiem, czemu zaczęliśmy o tym gadać. To nie jest temat przewodni.
Nie, zupełnie nie. Ja, to jest mój odcinek dzisiaj, tak?
Tak, twój odcinek, teraz. Ale tematem przewodnim jest, dlaczego nas nie było przez 2 miesiące.
Czy jest jakiś taki konkretny powód? Ty byłeś chory, potem ja byłam chora. Potem ja byłam w Polsce, więc nie mogliśmy nagrywać, chyba że chcielibyśmy wszystkich poczęstować odcinkiem w stylu pierwszego sezonu, gdzie siedzimy przy jednym mikrofonie, bez kamer. A potem co?
Nie wiem, ty mi powiedz.
A potem mieliśmy nagrywać, ale się nam nie chciało, bo byliśmy zmęczeni, bo ja byłam zmęczona po wakacjach i powrotem do pracy. Życie, moi drodzy.
To słowo, właśnie czekałem na to. Ja mówię, Jezu, jak ona się rozgadała. Ludzie piszą na Instagramie, kiedy kolejny odcinek? Czemu nie nagrywacie? A ja odpisuję, życie.
Życie.
Życie się zdarzyło, znaczy, drodzy państwo.
Ja jestem jakby, nie wiem, wolę faktycznie zrobić przerwę 2-miesięczną i siąść nagrywać w momencie, w którym jesteśmy wypoczęci i mamy na to ochotę i nagrać coś spoko, niż z poczucia jakiegoś obowiązku, którego w ogóle nie ma, zacznijmy od tego tak naprawdę, nagrać jakiś chujowy odcinek na siłę, gdy jesteśmy zmęczeni i nam się nie chce. Taka prawda. I tak. Mam wrażenie, że bardzo często artystów różnego rodzaju, influencerów różnego rodzaju, nie lubię słowa influencer w ogóle, więc wolę mówić artysta, bo ktoś jak tworzy content, no to jest artystą, moim zdaniem. Może być chujowym artystą, ale jest artystą. Właśnie moim zdaniem artystów zabijają bardzo deadline'y i obowiązki i algorytmy i numery i liczby i wymagania i takie tego typu rzeczy. to bardzo zabija art i jakby jakąś, nie wiem, autentyczność czy coś.
No z doświadczenia mogę powiedzieć, że kreatywność i tworzenie zabija jakby napór widzów, że oni wymagają od ciebie danego kontentu w dany dzień czy tam w dany tydzień. Dobrym przykładem jest to, że znalazłem mema, który wstawiłem na naszego Instagrama. Jeśli jeszcze nie jesteście na naszym Instagramie, to możecie tam zajrzeć horrendum meme, że było nie ufam ludziom, gdzie pod koniec stycznia mają jeszcze choinki świąteczne. Wtedy w głowie mam takie coś, że ten rodzina zatruła się tymi grzybami babuni i leżą tam martwi. I napisałem, że my żyjemy, żeby się o nas nie martwili, bo w sumie też tego jakoś znać nie daliśmy, że mamy pauzę w nagrywaniu. I napisałem, dajcie nam minimum 2 tygodnie. A ktoś tam odpowiedział, macie czas do najbliższego poniedziałku. Ja mówię, o kurwa, jesteśmy zakładnikami naszej produkcji. Ja mówię, dobra.
Widziałam chyba ten komentarz. No.
Więc mamy niedzielę, ja dzisiaj zmontuję ten odcinek, więc na poniedziałek będzie. Na szczęście jeszcze nie zginęliśmy.
Wyobraziłam sobie teraz, wiesz, nagrywasz nasze kamerki, by the way, bo pamiętam, że raz nie nagrałeś.
Nagrywam.
Super. Wyobraziłam sobie właśnie w tym momencie nas, takich, wiesz, z taką szyderą. A co jak nie zdążymy do poniedziałku, po czym na naszych czołach pojawiają się takie czerwone, wiesz, takie kropki od snajpera.
To Alice in the Borderlands, jak masz 3 dni przerwy i nie weźmiesz udziału w następnej grze, to cię zabija satelita. I to freelancerzy i youtuberzy, masz tydzień czasu, żeby nagrać odcinek, jeśli nie, to cię ściągniemy z tego, z satelity. Taki utopijny świat, gdzie wszyscy siedzą i tworzą, wychodzisz na ulicę, tam tańczą na TikToku, bo im się przepustka kończy, już nie mogą, nogi ich bolą, w ogóle nie wiedzą, co robią. Nie ma żadnego trendu, to jeden ziemię je, żeby były wyświetlenia. Jezu, co? Jak będzie 1000 lajków, to zjem garść piasku.
Mariusz, mocne słowa na kogoś, kto na 200 subskrypcji rozbijał sobie jajka na głowie ze mną. I to nawet nie było twoje 200 subskrypcji, tylko moje.
To było, jest na 10 lat temu. 10 lat temu internet inaczej wyglądał. Teraz...
Jaki to był rozpierdol.
Teraz ludzie kroją chleb i mają milionowe wyświetlenia, jak kromka chleba upada na ziemię.
Do dzisiaj znaczy już teraz tych filmików nie ma na YouTubie, bo je wszystkie pościągałam. Ale do samego końca był to jeden z moich filmików, który miał najmniej wyświetleń, co jest bardzo smutne.
Wiesz co, Justyna, teraz odpaliłaś paczkę Pandory. Jakby
paczkę,
ludzie, którzy...
paczkę Pandory.
Tak, paczkę, paczuszkę taką, paczunię. Nie skrzynkę, tylko taką paczkę, jak taką paczkę od Lejsów, tylko taką małą. Jakby... Że tego zła na świat trochę mniej wypłynęło niż zazwyczaj. Powiedziałaś, Justyna, naszym słuchaczom, że jest gdzieś w internecie filmik, gdzie rozbijamy sobie jajka na głowie. Pomyśl sobie, co nasi słuchacze, którzy na okrągło słuchają naszego podcastu, jak nie wydajemy najnowszego odcinka, słuchają go na okrągło i teraz im taka lampka się zaświeci. O kurde, to jest święty graal internetu.
A odcinek, w którym zabieram cię na Tumblera, otwieram tą paczkę Pandory, tak wiesz, jak się otwiera chipsy, jest ten taki odgłos. Puch, wychodzi tylko taki, wyskakuje tylko taki tytuł. Wartax kontra geje. W ogóle najlepszy tytuł. To przecież brzmi, jakbyś był takim totalnym homofobem.
Justyna próbowała mnie zniszczyć w internecie, jak jeszcze nie byliśmy sławni. Dobrze, że już nie jesteśmy sławni. Znaczy, nigdy nie byliśmy. Bo tamte filmiki miały 200 wyświetleń, nasz podcast ma 500, więc jakby zmiana o 100%. Ale tak, tak. Drodzy słuchacze i słuchaczki, istnieją takie filmy w internecie, które jakby...
Raczej już ich nie ma w internecie.
Kurde, jak ktoś ci konto zhakuje, to zobaczysz. ktoś znajdzie sztuczną inteligencję, która odkopuje prywatne filmy i wrzucasz tam ten kanał i sztuczna inteligencja ci wysyła wszystkie filmy, które są prywatne i możesz ten... Mówię, tak będzie, Justyna, uważaj.
Wiesz, co możemy zrobić? Jak kiedyś będziemy, nie wiem, zrobimy jakiś special czy coś, to mogę... Bo ja te wszystkie filmiki mam gdzieś tam zapisane dalej na pendrive'ie, nie? Mogłabym zrobić kiedyś na jakiś totalny special jakiś taki montaż. Nie wstawiać ich wszystkich, ale zrobić montaż najlepszych momentów z tych filmików, które nagrywaliśmy razem.
Tak, wracamy do YouTube'a 2015.
Justyna ogląda polskich YouTuberów.
Reakcja na nasze stare filmy. I tak, o Jezu, jak ty wyglądałaś, jak ja wyglądałem? O Jezu, co się tak... Czemu my to nagrywali? Czemu to poszło w ogóle w sieć?
Najlepszy YouTuber, oczywiście z najlepszą ekipą YouTuberską. I idziemy się edukować na panel o YouTubach.
Hala 7A.
Tak, będzie.
Chcieliśmy być sławni, tak. Ojojoj. To tak 15 minut wstępu, nie jest źle, jak nas życie dowaliło.
Popłakałam się troszkę.
Weź, przestań, jakby mi się Wietnam załączył.
I trochę też. W każdym razie, co, zaczynamy?
Jeszcze nie, bo jeszcze nie zaczęliśmy jednego naszego głównego wątku, o którym myślałem, czyli nasza sekcja, co strasznego cię spotkało przez te 2 miesiące, Justyna, w życiu, poza powrotem do Polski na 2 tygodnie. Musiałbyś strasznym przeżyciem.
To było akurat bardzo przyjemne. Mój powrót do Polski był dużą rehabilitacją dla mnie, tak jak mówiłam. Trochę się czułam jak w sanatorium, bo byłam bardzo przemęczona grudniem tutaj. Oprócz tego, że się wypierdoliłam przez moją mamę na Sylwestra i rozbiłam sobie oba kolana, bo potknęłam się o krawężnik. Znaczy ona się potknęła, ja próbowałam ją ratować. Uratowałam ją, po czym sama wypierdoliłam się na twarz i na kolana.
Co za poświęcenie.
Poza tym nic strasznego raczej mi się nie przytrafiło. Wszystko się, powiedzmy, w tym nowym roku układa dobrze. A u ciebie? A tobie przytrafiło się coś strasznego? O! Nie, przepraszam. Obejrzałam horror, którego bałam się dokończyć od roku, bo zaczęłam gdzieś oglądać ze znajomymi. Ale to było już późno, byłam zmęczona i poszłam spać zanim, bo oglądaliśmy przez Discorda. Poszłam spać zanim horror się skończył i stwierdziłam, sama go sobie dokończę. Ale tak mnie ten początek przeraził, że przez rok nie potrafiłam się do tego zabrać, po czym ostatnio go obejrzałam.
I co to jest?
Zaraz sobie przetłumaczę na polski. Dziedzictwo.
O.
Oglądałeś Dziedzictwo?
Chyba tak, chyba nie. Nie wiem.
Mój Boże, ja generalnie jestem już tak, mam taką, może nie znieczulicę, bo bardzo lubię horrory, jakby, tylko że tyle już widziałam i tyle czytałam, że mało mnie, naprawdę trzeba czegoś porządnego, żeby gdzieś mnie przerazić tak porządnie, nie? Bardzo lubię psychologiczne horrory na przykład, ale to jest pierwszy horror od wielu lat, gdzie oglądając był jeden moment, który nawet nie był jumpscarem, gdzie wrzasnęłam. To już się nie przytrafia. Także generalnie to było.
To może sobie obejrzę wieczorem.
Naprawdę bardzo fajny, polecam.
Bo ja oglądałem moją ulubioną serię Krzyk 5 i byłem tak zadowolony z tego filmu i tak zły, że mi się nie chciało iść na to do kina. Że...
Kocham Krzyk.
Ja też kocham. I plus piątka była tak genialnie zrobiona. I szóstka jest w marcu, czyli za miesiąc i muszę iść na szóstkę do kina.
U mnie Megan będzie, jak będzie szóstka, więc idziemy razem, ale się cieszę. I jeżeli moja ulubiona postać nie wróci do szóstki, to będę bardzo zła.
No.
Wiesz, która to jest moja ulubiona postać?
Tak, chyba mi pokazywałaś. Ten, co grał z Kubiego, tak?
Kudłatego,
tak. Wczoraj oglądałem dwójkę.
Z pierwszej części kocham go. I on będzie grał tego. On będzie też grał Michaela Aftona w nowym live action Five Nights at Freddy's.
No. No to szykują się nam dobre horrory w tym roku. Czy tam tak slashery.
A tobie co się przytrafiło strasznego?
O Jezu, Justyna, mi straszne rzeczy się co tydzień przydarzały, przytrafiały. Jakby cały mój styczeń to jest jakby wychodzenie ze strefy komfortu i to tak na głęboką wodę. Zacznijmy może od tego, że od najlżejszego to zdobyłem Śnieżkę, to jest jakieś osiągnięcie chyba w życiu.
Nice. Jakby
cała wędrówka na Śnieżkę nie była trudna, ale ostatnie 100 metrów myślałem, że ten wiatr, który tam wiał 120 km na godzinę, lodowy, to myślałem, że mi dusza wypłynie oczami.
Ostatnie te kroki na Śnieżce zawsze są najtrudniejsze.
Tak,
zawsze.
Tak.
Nie pamiętam, ile razy ja się wspinałam. Ja bardzo lubię Śnieżkę, więc to chyba było 3 albo 4 razy, ale zawsze pamiętam, że zawsze ta końcówka jest kurwa największym koszmarem.
Tak, to jest naprawdę test silnej woli. Następny test silnej woli to zapisałem się na Sylwestrze na Runmageddon, który mam za 2 miesiące, więc będę miał co opowiadać, będę cały w błocie. Nice. To jest druga straszna rzecz, która mnie spotkała, którą będę musiał przeżywać jeszcze raz. To też będzie walka z głową. Później ja nie lubię siłowni, ale z Łukaszem chodzę na siłownię. Byłem już na 3 treningach.
Więc ja
to też była straszna rzecz, bo jakby
ja
to jest otoczenie, które nie czuję się komfortowo i sam nie mogę chodzić na siłownię, dlatego mam dobrego przyjaciela, który ten...
Potrafię to zrozumieć totalnie. Ja się nauczyłam w ogóle totalnie wyłączać jakiś stres z tym związany, ale jak zaczynałam, to pamiętam, że to było naprawdę trudne.
Tak, ja już chyba, powiem ci tak, ja chyba już to mówiłem na podcaście, jest jakieś tam oznaczenie, że masz fobię na temat siłowni.
Tylko naprawdę?
Nie mogłem tego znaleźć wcześniej, więc teraz też tego nie znajdę. To już mamy 3 rzeczy. Byłem u dentysty wreszcie po 2 miesiącach oczekiwania, gdzie ja mam totalnie lęk przed lekarzami i dostałem ataku paniki i paraliżu i mnie pani doktor powyzywała i stwierdziła, że jak się nie uspokoję, to wrócę znieczulony do domu. Więc to też było śmieszne przeżycie.
Śmieszne przeżycie dla mnie to jest po prostu totalnie, ja jestem...
Wiecie, no to jest tak...
Doprowadza mnie do frustracji to, że przychodzi do niej ktoś, jesteś kurwa lekarzem i przychodzi do ciebie ktoś, nie kto się boi, tylko ktoś, kto ma fobię. To są dwie różne rzeczy. No. Ja się na przykład boję czasami, nie wiem, jakbym miała iść wyrywać zęba, to bym się bała iść do dentysty, ale nie dostałabym ataku paniki, to nie jest tego typu lęk. Ty masz fobię, bo ty potrafisz zemdleć na widok igły, to jest po prostu, to jest atak lękowy.
No.
I że ona nie ma empatii na tyle i umiejętności, żeby sobie radzić z takiego typu pacjentami, to mnie po prostu doprowadza do białej gorączki.
No, dlatego unikam dentystów i przez to byłem chory, przez to nam się cały podcast rozpierdolił. I to była jedna straszna rzecz, a najlepsze, ja mam odruch wymiotny, jak mam jakieś obce ciało w ustach, a ci wpychają gazę i ty robisz... I on, uspokój się, a to jest twój organizm. Organizm walczy, bo masz obce ciało w ustach i to jest
przecież
naturalne.
Przecież nie robisz tego specjalnie.
Tak, i babka do mnie się drze, że jak się nie uspokoję, to znieczulony pójdę do domu, co nie? Ja mówię,
dziecka, co nie? No, nie wytrzymam.
Kurwa, jak do dziecka? Dziecko jest przynajmniej spokojne i dostało plakietkę dzielnego pacjenta. Ja nie dostałem plakietki dzielnego. Ja lubię o tym opowiadać, bo to jest śmieszne z mojej strony, ja się tego nie wstydzę, ale wiesz...
Nie ma ja czego się wstydzić.
Taki zestresowany, ona w sumie mi tam tylko zęba wyczyściła, więc ani to nie bolało fizycznie, ani nie bolało to portfelowo, ale wiesz, taki wiesz...
Ona się
taki
powinna
wstydzić. Głupi humor mi się odpala. I wiesz, już taki kurczę zalany łzami wstaje z tego fotela, nogi mi się trzęsą. Co pani doktor, nie dostanę plakietki dzielnego pacjenta.
Powiedziałeś.
Tak, pani tak na mnie patrzy, może następnym razem. I koniec. Co, mnie tak mnie zniszczyła, ja miałem taką wewnętrzną bekę, co nie? Plus, to jest śmieszne, jeszcze dostałem zjeby, że tak późno do dentysty poszedłem.
Jak masz takie traumatyczne wspomnienia związane z dentystą, ciekawe czemu tego...
tu nie chodzi o traumatyczne te
wspomnienia. A, pamiętam, nie potrafiłeś jest... się w ogóle dodzwonić i
nie, zarejestrowałem.
Bo wszystko było zajęte.
Tak, zarejestrowałem się i najbliższy termin był, ja się zarejestrowałem w listopadzie i najbliższy termin był w połowie stycznia. I ja przychodzę do tego, do dentysty i mówię, jaki miałem tam problem w listopadzie, pod koniec października, a babka do mnie mówi, dopiero pan teraz przyszedł? A ja mówię, bo dopiero teraz mieliście wolne terminy, a byłem prywatnie, to nie jest tako, że na NFZ, wiesz, czekałem pół roku, tylko prywatnie 2 miesiące, co nie?
No, ale masakra po prostu.
No i to była śmieszna, straszna rzecz. I musiałem jeszcze poznać rodziców mojej dziewczyny, to też było straszne przeżycie, bo wywieźli mnie do lasu.
Co?
No. Nie, no, byliśmy
rodzice,
w tym.
Rodzice mojej wywieźli mnie na most, także...
To jest traumatyczne przeżycie. Nie, pojechaliśmy w góry do Niemiec, tam 50 km od miasta, ale mam bekę z tego, że no, poznałem rodziców mojej dziewczyny i wywieźli mnie do lasu, żebym nie mógł spierdolić. Tak, jej ojciec wziął mnie na rozmowę, dał mi łopatę, kazał kopać dziurę, nie wiem po co.
No, w twoim kształcie. Zmierzył, ile masz wzrostu, potem zmierzył co na ziemi, tak. Powiedział tutaj kop.
Później mówił, że się tam ogrodnictwem zajmuje, że... Nie, takie to... Oczywiście to
jakie
jest żadne.
Jakie kwiatki nie było. Lubisz posadzić na swoim grobie?
No. Co? On co?
Co?
Nie chcę nic mówić, ale ja w dorosłym życiu, znaczy jestem dorosły, ale w takim dorosłym życiu, tak za 20 lat, jak mnie będzie taka sytuacja czekać, to na pewno coś takiego odpierdolę. Nie wiem dlaczego, ale w głowie będę ojcem skurwysynem.
Ale wiesz co, tak jak sobie teraz myślę, to beka, bo z kolei rodzice mojej dziewczyny, tak jak już mówiłam, zabrali mnie na most. Jak dojechaliśmy na ten most, tam był taki park dookoła i sobie spacerowaliśmy i mama mi powiedziała, ile osób rocznie popełnia samobójstwo na tym moście. Po czym poszliśmy na spacer na tym mostem. Chcecie razem zdjęcie?
O, traumatyczne przeżycie. No, znaczy traumatyczne. Było miło i sympatycznie, ale no wiecie, jak człowiek takie momenty przeżywa. Możecie w komentarzach napisać, jak mieliście podobne jakieś historie.
Spotkania z rodziców, tak. Rodziców, pierwsze spotkania z rodzicami swoich partnerów, no. Co nie?
No, bo to naprawdę człowiek się tak mentalnie nastawia. Ale ten żart z łopatą i z grobem to ja muszę zapamiętać.
No,
chodź młody, przejdziemy się do lasu. Masz tu łopatę, kop. Nie no, nie zrobię tego. Chyba. Nie. Wiem na pewno, że jak moje dziecko pierwszy raz przyjdzie najebane do domu, to nie dostanie z opierdolu. Tylko będę miał przygotowany taki cały plan działania. Zakręcę wodę w mieszkaniu. Postawię jedną butelkę, nasypię tam dużo soli z wodą i obudzę go albo ją o 6 rano z WWZ-ą, albo będę robił remont. O, trzeba tą półkę przywiercić. Już 3 lata się za to zabieram.
Okropne.
Później, tato, chce mi się pić. Idź sobie wodę z kranu weź. Nie ma wody, to tam butelka stoi. Kevin sam w domu.
I potem nie, naprawdę nie. Trzeba będzie robić remont, bo zażyga ci pół mieszkania, jak się napije tej wody z solą.
Nie, no to będzie sprzątał, no. Później mnie znienawidzi, ale później jak ten z kumplami będzie chciał pić, to nie, ja nie piję. Co, ojciec ci nie pozwala? Nie, mam jedno takie traumatyczne przeżycie.
To tak jak ten odcinek Eden i Eddie. Rodzice zabrali mi schody, bo mam szlaban. To będzie mój tato zakręcił wodę, bo mam szlaban. Ed, to niepokojące. No, co to?
No, to tyle na nasz segment strasznych rzeczy. Zakończony.
Tak?
Możesz zaczynać odcinek.
Aha, my jesteśmy horrendum. Według słownika PWN. Zapomniałam naszego intro. Od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN są to wszystkie rzeczy, które budzą strach, odrazę lub oburzenie. Czyli wszystko to, co lubimy najbardziej?
Tak.
A tematem dzisiejszego odcinka jest... Klik, 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 klik. Najszybszy chirurg w Anglii, uwaga, który...
Okay. Jeździł Formułą 1.
Nie, najszybciej przed odkryciem znieczulenia ogólnego w połowie XIX wieku operacje wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają teraz i o tym chciałam powiedzieć. I generalnie od razu zrobię reklamę komuś, komu totalnie nie potrzebuje robić reklamy, bo są to na maksa popularni twórcy z YouTube'a, ale jeżeli ktoś nie ogląda kanału Watcher na YouTubie, to proszę sobie obejrzeć, bo mają dużo fajnych serii. Nawet jak ktoś lubi gotowanie, to są też serie związane z żarciem. Ale są też... Może bardziej będziecie wiedzieć, jak powiem BuzzFeed Unsolved, bo to jest tych dwóch gostków, którzy robili na BuzzFeedzie ten program o nierozwiązanych sprawach, o duchach i o true crime. I oni teraz założyli, nie są już w BuzzFeedzie, założyli swój własny kanał. I tam właśnie mają różne takie serię i jedną z tych serii jest Puppet History. I właśnie są takie lekcje jakby historii, na których mówią o różnych takich bardzo dziwnych i jakichś tam nietypowych wydarzeniach z historii, o których tam nie uczą w szkołach za bardzo. I to jest właśnie jedna z tych historii, o której mówili i mi się na maksa spodobała. Także... Okej. Przed odkryciem znieczulenia ogólnego w połowie XIX wieku operacja była przerażającą perspektywą, w której pacjent był w pełni świadomy i cierpiał niewypowiedziane męki oraz istniało znaczne ryzyko śmierci, czyli zupełnie jak ty u dentysty, Mariusz.
Tylko, że teraz mamy znieczulenia i mamy taką technologię, że już nawet igieł nie używają do znieczulenia, tylko jakieś znieczulające żele. I ja, mając, kurczę, fobię na temat lekarzy w 2023 roku, gdzie mamy super technologię. Informacja przychodzi z jednego końca świata na drugi w niecałą sekundę, a co dopiero średniowiecze. Gdzie... O, trzeba panu spuścić krew. Złamał pan kolano? Spuszczamy panu krew.
Boli pana głowa? Spuszczamy panu krew. Boli pana brzuch? Pana babcia zrobiła panu herbatę miętową. Trzeba ją spalić na stole. A panu spuścić krew. Więc tak, w tej epoce szybkość, z jaką chirurg mógł wykonać zabieg, miała ogromne znaczenie. Im szybsza operacja, tym mniejsze cierpienie pacjenta i często większa szansa na przeżycie. I być może najszybszym chirurgiem tej epoki był Robert Liston, który często był określany jako najszybszy nóż w West End. Więc tak, on się urodził w Szkocji 28 października 1794 roku. Wspominam o tym dlatego, że moje urodziny są 28 października i bardzo mnie to rozbawiło, gdy to oglądałam i stwierdziłam, że to byłam ja w poprzednim życiu. Więc tak, tararara. Aha, jego matka zmarła, gdy miał 6 lat, ojciec wychowywał go samotnie, więc też trochę miał takie... dosyć ciężkie wychowanie. Wykształcenie medyczne zdobył na Uniwersytecie Edynburskim, gdzie studiował pod kierunkiem słynnego anatoma Johna Bursleya. Podczas pobytu w Edynburgu zyskał reputację bardzo trudnej osoby o żrącym i aroganckim charakterze. Dlatego ja teraz nadrabiam moje grzechy, będąc zbyt miłą dla wszystkich, którzy mnie otaczają.
Tutaj wracając do żartu z początku odcinka, tak? To taki pan majster, tylko że lekarz, kurwa.
Tak, dokładnie.
Gdzie tą krew, kurwa, niesiesz? Tam iść, tam pacjent się wykrwawia, temu spuszczamy krew, temu dajemy krew. Co ty, młody, robisz, kurwa?
Rozlałeś krew. W 1818 roku... Młody, to co ty robisz? Czemu pijesz tą krew? A to ten, jak on ma? Jak on miał? Ten, co tak dużo jadł.
O kurde. Ten, ten.
Ja robiłam ten odcinek.
To ja wiem. Szybko. Internet? Terrar.
A ty co robisz? Czemu wpierdalasz tą krew?
Kiedy go nagraliśmy? 4 miesiące temu.
Wow. Upływ czasu mnie przeraża. Dobra. W 1818 roku uzyskał kwalifikację... O, generalnie od razu wspomnę. Dobrze, że mieliśmy taki długi wstęp, bo moje odcinki są zazwyczaj na maksa długie, mają po jakieś 7 czy 8 stron. Ten ma 3, jest to niedługi odcinek, także... W 1818 roku uzyskał kwalifikację jako chirurg w The Royal Infirmary of Edinburgh. Szczególnie interesował się anatomią i szybko zyskał reputację szybkiego i wysoko wykwalifikowanego chirurga. W ogóle bekę mam strasznie z tego, że mój akcent jest zazwyczaj bardzo amerykański, natomiast kiedy mówię po polsku i mówię parę angielskich słów w zdaniu po polsku, mój akcent nagle robi się polski. Coś, co się nigdy nie przytrafia. Ja nie mam polskiego akcentu i generalnie połowa osób, która ze mną pracuje, dopóki im nie powiem, że jestem z Polski, to myśli, że jestem ze Stanów Zjednoczonych. Już mi się to przytrafiło kilka razy.
To powiedz coś po amerykańsku.
Teraz to się wstydzę. Możesz znaleźć jakiś tekst po angielsku i mi go wysłać. I wtedy mogę go przeczytać z moim najlepszym amerykańskim akcentem. Albo w ogóle po prostu przeczytam go tak, jak ja mówię.
Za ciężkie zadanie mi dałeś.
Znajdź mi opis jakiegoś filmu albo coś. Bo ja pod presją mam stresa i sama ci nic nie wymyślę i powiem jakieś głupoty. Ale jak mi każesz coś przeczytać, to ci przeczytam z najlepszym moim akcentem, takim, jakim mówię na co dzień. I, znaczy dobra, bo generalnie to parę osób mi też powiedziało, że brzmi trochę jak Szwedka. Niektórzy myślą, że jestem z Niemiec. Bardzo dużo osób myśli, że jestem z Ameryki. Parę osób myśli, że jestem z Irlandii. Także przeczytam. I ty mi możesz powiedzieć, jak według ciebie brzmi. I może ktoś w komentarzu też napisać, jaki według niego mam akcent, bo jestem bardzo ciekawa. Bo słyszałam już dużo różnych opinii, natomiast nigdy nikt nie powiedział mi, że brzmi jak Polka. Szukasz czegoś?
No, już mam.
Okej.
Opis filmu.
Kot w butach. Czekaj, muszę sobie to ustawić.
When Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll and he has burned through 8 of his 9 lives, he launches an epic journey to restore them by finding the mythical last wish.
Brzmisz jak sztuczna inteligencja, która czyta. Amerykańska Iwona.
Muszę obejrzeć ten film generalnie, słyszałam dobre...
Zajebisty jest. Byłem z Kosikiem w kinie. Cała sala wypełniona dziećmi i dwóch dorosłych facetów z popcornem.
Bo kocham jest... Kota w butach.
Ja poszedłem tylko na Kota w butach tylko dlatego, że na TikToku widziałem, że to jest jeden z najlepszych antagonistów, który robi Pixar chyba? Mhm. I mówię, no jak to jest... Jak tam jest dobry antagonista w bajce dla dzieci, to warto iść i zobaczyć. I byłem w kinie i tych antagonistów jest tam naprawdę 4, ale ten główny antagonista rzadko pojawia się na ekranie, a jak się pojawia na ekranie, to ja miałem ciary na plecach. Ja mam 29 lat i miałem ciary, jak się antagonista w bajce dla dzieci pojawiał.
To to ja mówię o dziedzictwie, a to kurwa muszę obejrzeć Kota w butach, wychodzi na...
A co dopiero dzieci, jak no. to oglądały.
Jeju.
No, ale film jest, polecam, fajny. Ogólnie, pomijając tego głównego antagonista, który jest tam wilkiem z takimi jakby kosami, to jeszcze jest Jacek Placek, który jest jakby ilustracją korporacji. Jacek Placek ma fabrykę placków i ma piekielnych kucharzy i on traktuje ludzkie życie jako zasób, a nie jako ludzkie życie. I on goni tego kota w butach, używając swoich piekielnych kucharzy. I ci piekielni kucharze umierają i są takie dramatyczne sceny, jak jakaś taka liana wzięła kucharza i jest tylko: Jacek, ratuj! Gościu tak na mnie mówi: jesteś tylko jednostką. I gościa do lasu wciąga, co nie? I mówi: ja pierdolę, to w horrorach nie ma takich rzeczy, co nie? Dobry, to jest też... Nie spodziewałem się, że Jacek Placek będzie dobrym antagonistą, bo nie widziałem go tam, ale jest częściej niż ten główny antagonista. No i Jacek Placek ogólnie ma na przykład bełty z rogów jednorożca, to też jest...
O mój Boże, to takie smutne.
On jest w ogóle, jakby, no mówię, ikoną kapitalizmu. Zabija.
Mój najgorszy koszmar.
On zabija tych swoich piekielnych kucharzy. Znaczy zabija. Nie zabija swoich pracowników, tylko ich nie ratuje. On w ogóle nie ma do nich szacunku. Dla niego to są w ogóle jakby, no,
no śrubki cyferki, w maszynie, tak, które tak, można tak, zamienić tak. na inne śrubki. Wiem, o co no, chodzi.
Mówię, bajka dla dzieci, a tam, wiesz, kucharze ubierają jeszcze takie przerażenie w oczach. Jacek, ratuj! Nie. Nie. Nie, no, polecam. Polecam Kota w butach.
Ej, to na pewno obejrzę, nawet chyba dzisiaj wieczorem, bo mam wolny wieczór. Dobra. Boże, tęskniłam za tym podcastem, Mariusz, że możemy sobie zrobić przerwę podczas gadania o operacjach, na gadanie o kocie w butach.
Tak, co ma wspólnego najszybszy lekarz z XIX wieku i film z 2023? Podcast Horrendum. Kot w butach i...
A to lekarz. Wszystko, a to wszystko tylko po to, żeby rozszyfrować mój dziwny akcent Enigmy. Który tak naprawdę jest zbitkiem wszystkich mediów, które kiedykolwiek pochłonęłam w życiu. Aż się dziwię, że nie mam japońskiego akcentu. Biorąc pod uwagę ilość anime, które obejrzałam.
Kawaii desu nani.
Dobra. Został mianowany wykładowcą anatomii w Edynburgu.
Będzie. Łasz tak, zrób
arara.
Justyna nie zrobił u. Nie ma psychy. Zrobisz u?
Nie, nie zrobię u. I tak już chyba zrobiłam.
Chyba, ale to zrobiłaś nieświadomie.
Zrobiłam to bez... jakby nie włożyłam w to swojej duszy. Zresztą ja bardziej mam energię tego głównego bohatera tych wszystkich shonenów. Takiego Naruto na przykład, czy coś, niż Uu.
Nie wiem, kim jest shonen.
Shonen to są to shonen. Takie wszystkie anime typu One Piece, Bleach, Naruto i tak dalej.
To ja mówię to tasiemce.
Tak.
Bo są długie, jak tasiemiec. Bez sensu trochę. Co?
Czym jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Czemu nas słuchacie? To jest, kurwa, zagadka. Mów o tym lekarzu, co tam znieczula.
Został mianowany wykładowcą anatomii w Edynburgu, ale był powszechnie nielubiany przez swoich rówieśników, a wielu chciało, aby zakazano mu wstępu na oddziały z powodu jego nieprzyjemnej postawy. Beka, nie? Niech nie przychodzi, bo jest niemiły. Po serii nieporozumień z kolegami opuścił Szkocję i przeniósł się do Londynu. To tak ja, jak się wyprowadziła.
Nieporozumienie z kolegami, a wypierdalam.
W 1834 roku został wybrany na chirurga do nowo założonego szpitala przy Uniwersytecie Londyńskim. mając prawie 1,90 m wzrostu. Liston słynął z siły i dosadnego, brutalnego głosu, który często zastraszał zarówno jego studentów, jak i pacjentów. Nietypowe w jego praktyce... Co?
Nie, lubię sobie to wyobrażać, idzie taki kurwa. A ty czemu, kurwa, jesteś chory?
Już nie. Już nie.
Spuszczanie krwi.
Ale ja tylko, w pierdolu.
A ja tylko po tabletki przyszedłem. Nie wkurwiaj mnie, pacjencie.
Uwaga, to ci się spodoba. Był bardzo, jakby to powiedzieć, stosował nietypowe dla tamtych czasów techniki podczas prowadzenia swoich operacji i nietypowe jakby... No, przygotowywał się jakby do operacji w taki sposób, który był w tamtych czasach niesłychany dla innych lekarzy, ponieważ mył ręce.
O kurde.
I przebierał się ze swojego surdutu, co nie, ze swojego takiego zwykłego, codziennego stroju, przebierał fartuch.
Pojebanie.
I to było bardzo nie, to było bardzo nietypowe na tamte czasy, że myło się ręce przed operacją.
Ty, patrz.
Bo właściwa... Antyseptyka chirurgiczna nie była powszechnie akceptowana aż do końca XIX wieku. Antyseptyka, czyli wiesz, czyli po prostu dezynfekcja i tak dalej. Bo chyba do końca XIX wieku chyba później był jakiś Gostek, który zbadał, bo to była jakaś tam teoria bakterii czy coś takiego i dopiero się gdzieś tam faktycznie, wiesz, otworzyły oczy ludziom na to, że jak się nie myje rąk, nie zakłada rękawiczek, nie dezynfekuje, no to się po prostu przenoszą jakieś mikroorganizmy do, wiesz, do operowanego ciała i tak dalej, z tego co pamiętam. Ale to jest, wyobrażasz sobie, że oni mówią, wow, co jest z nim, co za dziwny Gostek. On był w ogóle gdzieś, nie było, w ogóle to jest zabawne, że w ogóle mu to przyszło do głowy, żeby myć te ręce, gdzie, wiesz, teraz dla nas jest oczywiste, czemu myjemy ręce, ale wtedy nie było, nie było po prostu, nikt nie wiedział, że trzeba. Wiesz o co chodzi? Nikt nie wiedział, no że tak. Są bakterie, które mogą zrobić jakąś krzywdę, więc to, że Gostek gdzieś miał w tej głowie, żeby myć te kurwa ręce, to jest trochę faktycznie takie interesujące, skąd by to w ogóle przyszło do głowy, nie?
Ale wiesz, biorąc pod uwagę, że to było niecałe 300 lat temu, co nie? W skalach cywilizacji zaczęliśmy myć ręce jakieś 300 lat temu, a aparat fotograficzny ma jakieś 150 lat. Pomyślcie.
Nie wiem generalnie, co ma jedno z drugim, ale kiwam głową. Ale kiwam głową, jakbym rozumiała.
Mycie rąk nie jest tak stare, jak pierwsza technologia.
Chodzi. Znaczy podejrzewam, że ludzie myli ręce czy coś, nie? Ale
no nie
ale nie przed operacjami.
No. Teraz dużo osób nie myje rąk. A to co prawda, dopiero?
To prawda. Więc tak, przed wykonaniem operacji Liston odważnie wkraczał na salę operacyjną, która często była wypełniona widzami, bo w tamtych czasach operacje bardzo często robiło się w teatrach, w sensie w takich salach ze sceną i tak dalej, nie?
Patrz, Maćka dzisiaj operują, idziemy oglądać.
Tak, tak. Macie... Tak. Ty sobie jaja robisz, ale tak to wyglądało.
Nie chcę nic mówić, ale byśmy siedzieli w pierwszym rzędzie, kurwa.
Totalnie.
Patrz, jelito mu wypadło. Co to jest jelito? Nie wiem, tak mi się nie powiedziało.
Która często była wypełniona widzami, w tym wizytującymi chirurgami, którzy chcieli być świadkami jego niezrównanej techniki chirurgicznej. Z prezentacją prawdziwego showmana kiwał głową do obecnych tam studentów medycyny z zegarkami kieszonkowymi w ręku i ogłaszał. Mierzcie mi czas, panowie. Wyobraź sobie, że jesteś Gostkiem, którego noga ma zostać amputowana i lekarz, który ma to robić... Mówi, mierzcie mi czas, panowie.
Czyli to był pierwszy speedrunner operacji, kurde.
Jup. Znaczy wiadomo, że im szybciej ten zabieg zostanie wykonany, tym większa szansa przeżycia, ale generalnie jest różnica między postaram się zrobić to jak najszybciej, żebyś przeżył, a postaram się zrobić to jak najszybciej, żeby pobić rekord. A twoje szanse na przeżycie jest jak 1-4, więc jak nie przeżyjesz, to nikt nie będzie miał mi raczej za złe. Typowa amputacja trwała około 2-3 minut, a jego najszybsza amputacja trwała podobno zdumiewające 28 sekund.
O kurde.
28 sekund odciął komuś nogę i ją z powrotem zaszył. Ten kikut po odcięciu. 28 sekund. Ja się przeciągam rano 28 sekund, zanim wstanę. W ustach pacjenta umieszczano chusteczkę, by zamaskować jego krzyki. Studenta medycyny proszono o podtrzymanie usuwanej kończyny, a dwóch innych studentów wzywano, by przytrzymali pacjenta. To było przy każdej operacji, no bo wiadomo, że wiesz, no. Twoim odruchem było wyrwanie się, bo odcinanie kończyny bardzo boli. Liston następnie przecinał skalpelem ciało, przepiłowywał kość i zaszywał ranę. Pomimo szybkości, z jaką wykonywał te zabiegi, jego wyniki były jak na tamte czasy doskonałe. W latach 1835-1840 Liston wykonał 66 amputacji i tylko 10 pacjentów zmarło, co daje wskaźnik śmiertelności mniejszy niż 1 na 6, a średnia śmiertelność amputacji w tym czasie wynosiła przerażające 1 na 4. Wyobrażasz sobie, ludzie w tych czasach boją się operacji, bo jest jakaś tam minimalna szansa, jakieś tam 0,000, ileś tam 1%, że operacja zakończy się, wiesz, tam jeden na ileś tam setek tysięcy powiedzmy, no. że zakończy się śmiercią. Natomiast wtedy, jak miałeś taką operację, to miałeś 25% szans na to, że kurwa umrzesz.
25%?
No.
Pozdrawiam wszystkie osoby, które słuchają nas w szpitalu teraz.
Pomyślcie sobie, jak wam, jakie szczęście mamy, że jesteśmy w tych czasach. W tym momencie. Pomimo swojej szybkości i brawury, Liston uważał, że operacja powinna być zarezerwowana jako ostateczność. Uważał, że równie ważne jest, by chirurg wiedział, kiedy nie operować. W swoim tekście napisał... że powinno się tam rezygnować, nie będę tego tak całkiem, taki, to jest długi cytat, że im szerszy zakres jakby dbania o rany bardziej niż jakby usuwanie tych kończyn, tym mniej operacji, co stanowi najlepsze kryterium osiągnięć zawodowych. Kto będzie kwestionował, że jest więcej zasług w ratowaniu jednej kończyny dzięki najwyższym umiejętnościom niż odcięcie tysiąca z największą zręcznością? Czyli, że lepiej uratować niż odcinać, jeżeli jest taka możliwość, żeby to faktycznie amputację zostawiać jako ostateczność, nie? Co ma sens generalnie, biorąc pod uwagę, że umieralność była 1 na 4. Oprócz rekordowej 28-sekundowej amputacji nogi, Liston cieszy się złą sławą z powodu kilku szczególnie nietypowych przypadków. I tak był najlepszy, weź to pod uwagę. Podczas amputacji nogi, która trwała stosunkowo długo, bo 2,5 minuty, Liston przypadkowo usunął również jądra pacjenta.
O, jak?
Nie mam pojęcia. Musiałbyś go zapytać. Ja w tym życiu nie pamiętam. Musiałabym medytować i się cofnąć do mojego poprzedniego. Żebyś... Poczekaj. Omskło mi się.
Budzisz się po tym, po stresie i lekarz do ciebie mówi, mam złą i dobrą wiadomość. To poproszę, jaka jest dobra? Dobra jest taka, że amputacja pana nogi przeszła pomyślnie. To dobrze, a jaka jest zła? Przez przypadek obcięliśmy panu jajka.
Ale miał też bardziej udaną operację z udziałem jąder, bo w ciągu zaledwie 4 minut usunął 20-kilowy guz moszny, który pacjent musiał przewozić na taczce.
20-kilowy guz? Jezu, tamte czasy były straszne, co... Jak? Kurwa.
A w tych czasach nie ma takich rzeczy? Wydaje mi się, że dalej są jakieś guzy. Znaczy, wydaje mi się, że teraz szybciej by się to ogarnęło, nie?
Są, ale nikt nie ma 20-kilowego guza na jądrach i nikt nie chodzi z taszką, kurwa, pod nogami, jak idzie do sklepu. Jakby no, może jest to w krajach z innego uniwersum, nie wiem, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej i tego nie widzimy. Ale w naszym uniwersum, tym europejskim, to tak wątpię, żeby ktoś z taszką pod dupą...
A myślisz, że w naszym uniwersum europejskim nie ma biednych, jakby, nie wiem, dzielnic albo jakichś niezadbanych miejsc albo ludzi, którzy no, nie mają są, dostępu dobra, do...
Jest, do, dobra, do... Just, dobra, Justyna, mam... Jest 9, tak? 8 miliardów ludzi na świecie, to jest... Ktoś na pewno ma jakiegoś guza na jajach z wielkości mojej głowy, kurwa.
Podoba mi się, że to jest nie wiem, twojej głowy, wielkości nie, twojej głowy.
Nie wiem, czemu się z tego śmiejemy.
Nie głowy, twoje
Justyna,
głowy.
Zmieńmy temat, nie śmiejmy się z takich przypadłości. Jakby to jest... To nie jest zabawne, Justyna. Szanujmy się, podcast nagrywasz, weź trochę powagi. Jakby ogarnij... Słuchacze, niech też się nie śmieją. Jedziesz tym pociągiem, kurwa, albo autobusem. Nie śmiej się z 20-kilowego wora. Dobra, zmieńmy temat. Justyna, mów! Justyna, zaczynam się stresować. Justyna, powiedz coś.
Śmiech jest moją reakcją na nerwy.
Na stres, moją też, dlatego nagrywamy
wczoraj
ten
na przykład,
podcast.
Wczoraj, o, ty wie w ogóle beka, że ja zapomniałam, jak się pytałeś, to mi się strasznego przytrafiło, bo wczoraj, jak byłam w pracy, to... Były chrzciny i była impreza i chłopak dostał ataku padaczki tuż przede mną. I Szymon, nie popłakałam ze stresu. Ale potem dostałam właśnie takiego ataku śmiechu, bo się tak wystraszyłam, że nie potrafiłam się uspokoić. Nie przy nim oczywiście. Ale jak wyszłam polecić po pomoc, nie? Bo tam dwie dziewczyny zostały pomóc im. Dwie kelnerki zostały pomóc im, a ja pobiegłam po menadżera, nie? Bo nie wiedziałam, że może będzie, wiesz, no, byłyśmy tylko my jako kelnerki, więc menadżer jakiś by się przydał, jak ktoś ci dostaje ataku padaczki przed nosem, nie? Ale wyglądało to przerażająco.
Jest.
I faktycznie potem wyszłam, zawołałam menadżera, poszłam, stanęłam przy barze. A propos, jeżeli ludzie będą się czepiać, że się tu śmialiśmy z tych guzów i tak dalej, ja na stres reaguję śmiechem. Ja stałam przy tym barze i ja się płakałam ze śmiechu, bo byłam tak roztrzęsiona. Co nie? I to jest taka jakby reakcja obronna mojego mózgu. Ja w tym momencie mówię, no tylko mi się to kurwa może przytrafić na moich funkcjach, co nie? Jak ja jestem, jak ja coś kurwa robię, to zawsze jakieś dziwne rzeczy się przytrafiają. I zaczęłam cisnąć bekę, ale aż mi się śniło, że ktoś dostał ataku padaczki dzisiaj, bo ten widok był tak przerażający dla mnie. Pierwszy raz widziałam jakby na oczy coś takiego na żywo, nie? Bardzo strasznie to wyglądało. Jakby jakiekolwiek filmy o jakichś egzorcyzmach się totalnie nie umywają, jak aktorzy próbują to odegrać. Bo to było prawdziwe i na żywo i to było bardzo straszne i bardzo mi szkoda tego chłopaka generalnie. Ale popłakałam się ze śmiechu, ze stresu.
Ja dokładnie wiem, co czujesz, bo ja też mam taki system obronny, że zaczynam sobie żartować, żeby ten cały stres rozładować. Już nie będę powtarzał, kurczę, tego żartu, co przez cały sezon powtarzam.
Czekaj, co?
Jakbym go teraz powtórzył, to bym zaprzeczył to, co powiedziałem, więc nie będę tego mówił. Ale tak, no, jak na przykład są sytuacje stresujące w firmie i wszyscy są zestresowani i latają na lewo i prawo, to ja stoję w kącie i cisnę bekę. Tylko dlatego, żeby się uspokoić. Dlatego też nie mogę być w grupie medycznej, dlatego jestem w grupie przeciwpożarowej i jestem osobą, która idzie w ogień, a nie ratuje ludzi. Bo jakbym miał uratować kogoś, to ja bym zamarzł. Bym po prostu zrobił system. Już miałem takie sytuacje w życiu i wiem, że nie mogę być medykiem.
Dlatego, no bo wiesz, wyobraź sobie, że jesteś w pracy, jesteś medykiem i przywożą ci na salę kogoś, kto ma 20-kilowy guz, a ty wybuchasz śmiechem.
Nie chcę nic mówić. Piłem z ratownikami medycznymi i to było... Szanuję tych ludzi, naprawdę. Ale wiecie, co robią ratownicy medyczni na imprezach prywatnych? Pokazują swoje najśmieszniejsze przypadki, jakie mieli. I mi pokazywali filmik, jak jakiś bezdomny miał wbitą butelkę w dupie, w pośladku. I jeden medyk podchodzi do bezdomnego, ten bezdomny zaczyna krzyczeć z bólu i stresu, a drugi medyk stoi z kamerą i nagrywa, jak ta butelka mu z dupy wystaje. Więc...
Nie wiem generalnie, czy jest to legalne, więc może nie powinieneś o tym mówić.
Znaczy, no nie powiedziałem imienia i nazwiska, okay. Ale takie sytuacje się zdarzają, tak? Jakby... Nie pijcie z medykami ratowniczymi. Nie pijcie w ogóle z medykami. To jest ich chore poczucie humoru. Im to sprawia jakąś chorą satysfakcję, żeby podczas wód pokazywać swoich...
Zastanawia mnie, gdzie jest granica między jakby byciem faktycznie, że faktycznie cię to bawi, jakieś takie znieczulice, a gdzie jest granica z reakcją stresową, bo to, żeby się śmiać z tego, gdy to się dzieje, bo jest to tak przerażające, to jest jedno, ale to, żeby to nagrywać, potem pokazywać innym ludziom, to jest drugie. Nie szanujemy.
Mi się nie podobało.
Mi też by się nie podobało.
Wiesz, jak piję wódę ze znajomym, i to wolę rozmawiać o jakichś pozytywnych tematach.
Miłych rzeczach. A nie bardzo niefortunnym człowieku, który usiadł na rozbitej butelce przypadkiem czy coś.
To już pamiętam tą legendę internetu, gdzie gościu usiadł na słoik. Słoik w dupie pękł i poszedł do szpitala. A potem znowu usiadł na słoik. Znowu usiadł na słoik, ale grubszy. Więc no na pewno wiesz. Ratownicy medyczni mają takie... Albo ludzie sobie w cewkę moczową jakieś dziwne rzeczy wpychają. Jakby są takie śmieszne sytuacje, które można udokumentować.
Znaczy udokumentować? Przecież nie ma zgody tej osoby.
No tak, ale to jest, wiesz, to jest tak głupie, że jak opowiadasz to znajomym, to ci mogą nie uwierzyć, dlatego nagrywasz materiał wideo.
Jak jesteś skurczybykiem, to i nagrywasz.
Tak, no. Więc moi drodzy słuchacze, jeśli wkładacie sobie dziwne rzeczy w dupę, to miejcie na uwadze to, że w szpitalu...
Mogą was później nagrać i śmiać się z was na imprezach. Mój Boże.
To dobrze, że na imprezach, a nie w internecie.
A jak już coś robicie, to używajcie jakiegoś lubrykantu albo coś, żeby sobie nie zrobić krzywdy. W każdym razie.
Nie używajcie szklanych rzeczy.
Bez szkła, proszę. Ale czy są szklane dildo?
Ja tego nie wiem.
Ja wiem. Pamiętasz, jak był lockdown i pisałam recenzję? Na różnych stronach za pieniądze i pamiętasz, jak dostałam fuchę, żeby pisać recenzję do produktów ze sklepu erotycznego z zabawkami. I bardzo dużo osób się mnie pytało, ale co dostałaś te produkty, żeby je wypróbować? My tak, kurwa, za takie psie pieniądze, jakie ja dostawałam za to pisanie tych recenzji, wysłali mi produkty warte, kurwa, wiesz, jakieś tam 150 zł, jakieś szklane korki analne czy coś, nie? Absolutnie nie, po prostu musiałam przechodzić. Znaczy, to nie była recenzja, bardziej tylko opis produktu niż recenzja. To nie było tak, że ja fejkowałam jakąś recenzję po użyciu, tylko po prostu musiałam zrobić taki bardzo artystycznie, ładnie brzmiący opis ze słownictwem odpowiednim, nie? To wystarczyło po prostu poczytać inne opisy i trochę się zainspirować i tak dalej, nie? Ale no, są szklane produkty, są szklane zabawki erotyczne, tylko że akurat one są zrobione w taki sposób, są z dmuchanego szkła, więc nie ma ryzyka, że to ci pęknie i wybuchnie. Im więcej wiesz, horrendum. Bawi i uczy.
To dmuchane szkło jakby nie brzmi dość...
No chyba zimne jest, nie? Mi tak przychodzi do głowy.
No szkło jest zimne, ale no dmuchane szkło jest puste w środku, więc istnieje szansa, że ci wybuchnie.
Nie wiem jak to.
Nie wiem, ja byłem tylko w fabryce tych... Nie byłem w fabryce szklanego dilda, a chciałbym. Tylko byłem w fabryce nie baniek, jak się kurwa, bombek choinkowych. Tam było dmuchane szkło.
O. Wiesz co? A propos fabryki, co ostatnio usłyszałam? Wiesz, jak są te imprezy. Jak to się nazywa? Hen Party. Patrz. Ja już zapominam kurwa polskich słów, to już nie jest śmieszne. Panieński! Boże. Jakie są panieńskie, to mnie na przykład, jak dla mnie zawsze z wiadomych powodów, było bardzo kiczowate tematyka penisów na takich imprezach, wiesz, jakiś kurwa tort w kształcie penisa, jakieś... Nigdy nie zapomnę, jak pracowałam w Dublinie w hotelu i było właśnie panieński i z takim na maksa poważnym menadżerem sprzątaliśmy po tym panieńskim, było takie barbecue, więc to było na zewnątrz i on miał taką poważną minę i się tak pochylił i podniósł taką kurwa rurkę z takim kutasem, taką wiesz do picia i tylko tak spojrzał na nią na mnie i nigdy w życiu nie widziałam gostka jak się uśmiechał, ale wtedy oboje wybuchliśmy śmiechem, co nie, bo tak wiesz, on taki poważny kurwa z tą rurką i dla mnie to jest zawsze na maksa kiczowate. ale jak usłyszałam, że na jakimś panieńskim, moja znajoma z pracy mi opowiadała, będą jechały, bo to jeszcze się nie odbyło, będą jechały na wiosnę do fabryki dildo, gdzie można sobie zaprojektować własny wibrator, czy tam własne dildo. Szacunek totalny, sztos w chuj generalnie. Jadą tam normalnie jako panieńskiej rodziną, w sensie, że jedzie też mama, jadą ciotki, to nie jest taki panieński typu same młode koleżanki, to jest taki rodzinny panieński. Mua, zajebista sprawa.
Justyna, zadam ci jedno pytanie.
Tak.
Jak my skaczemy z jednego tematu na drugi, które są totalnie niepołączone ze sobą?
Nie mam bladego pojęcia.
Jak ze starego tego chirurga skoczyliśmy na kota w butach i z kota w butach skoczyliśmy
na dildo?
Skoczyliśmy na dildo, do fabryki dildo. Ja pierdolę. Co my nagrywamy?
Bo gadaliśmy o jądrach.
Tak, o 20-kilowym sprzęcie. Znaczy guzie, który jest pod sprzętem.
Okej. Okay. Okay. Ale nie zawsze był poprawny w swoich medycznych osądach, to jest smutne. A kiedy przedstawiono mu czerwony pulsujący guz na szyi małego chłopca, zdiagnozował ropień. Chirurg domowy nie zgodził się z tym i uznał, że wygląd bardziej odpowiada tętniakowi tętnicy szyjnej. Doszło do kłótni, ale liston stwierdził: kto słyszał o tętniaku u tak młodego człowieka? No wtedy jeszcze nikt, ale... spoiler! Mieli zaraz usłyszeć. Przystąpił do szybkiego wycięcia zmiany. Jego gospodarz miał rację, a chłopiec niestety wykrwawił się na śmierć niemal natychmiast, krwawiąc z uszkodzonego tętniaka. I wyobrażam sobie teraz taką scenę jak w filmie: kto słyszał o tętniaku tak młodego człowieka? O! No cóż. Więc...
zawsze musi być ten pierwszy raz, co nie? Mhm.
Być może najsłynniejszym przypadkiem Listona jest jednak... jedyna operacja w historii z 300% wskaźnikiem śmiertelności.
Co? Jak,
wiesz, jak ci umrze pacjent, to masz 100% wskaźnik śmiertelności, prawda? No bo 100% no. Pacjent umarł. Tutaj był wskaźnik 300%.
Ja on zabił pacjenta i... dobra.
Przypadek ten był kolejną ze słynnych szybkich amputacji Listona. Noga została amputowana w mniej niż 2,5 minuty. Ale w swoim pośpiechu Liston przeciął również płaszcz widza, który był tak przerażony tym doświadczeniem, że padł martwy z przerażenia na miejscu. Udało mu się również amputować palce asystenta chirurgicznego, który następnie zmarł na gangrenę, podobnie jak sam pacjent zaledwie kilka dni później.
Multikill.
Dosłownie. Okej. Okay. I tu już ostatni akapit. Liston bez wątpienia wniósł znaczący wkład w dziedzinę chirurgii w erze przedanestezjologicznej. Jeszcze wspomnę tylko, bo pamiętam, jak oglądałam ten o tym właśnie na tym kanale, o którym opowiadałam, to podobno śmiertelność po tym, jak odkryto właśnie znieczulenia, znaczy znieczulenia takie, że wiesz, że gdzieś tam wdychałeś coś tam i padałeś, tego typu, to początkowo wskaźnik śmiertelności wzrósł, bo jak ludzie nie mieli szarpiących się pacjentów i tak dalej, to zaczęli świrować trochę. Operacje trwały za długo, kombinowali za bardzo i pacjenci się wykrwawiali na przykład, nie?
Ty, patrz, Maciek, nie rusza się już 5 godzinę, dawaj, jeszcze coś tam.
Jeszcze coś zmajstruje, tam wytniemy. Zmajstrujemy
mu.
No. Przyszyj mu rękę do czoła. Chociaż jego operacje były traumatyczne, przerażające i bolesne dla pacjentów, a często także dla widzów, jego wskaźniki przeżywalności były niezwykle wysokie jak na tamte czasy. Był postacią większą niż życie, a pamięć o nim przetrwała w opowieściach ze szkół medycznych i kulturze popularnej. Jego rekord 300% śmiertelności nigdy nie został pobity i miejmy nadzieję, że nigdy nie zostanie. Tara!
Pięknie.
No. Tyle ode mnie.
Nic dodać, nic uciąć.
Mic drop.
To... Nie wiem, kończymy, tak?
Tak.
Jest równo godzina 10 minut naszego głupiego gadania, więc cieszymy się, że ktoś słyszy nasze ostatnie słowa w tym odcinku, spokojnie, bo sezon się jeszcze nie skończył. To był chyba 8 odcinek bodajże.
Chyba tak.
Nie, chyba tak. Więc to, co powinniśmy zrobić, to tak, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Komentujcie. Oceniajcie nas na Spotify, bo mamy strasznie niską ocenę tam.
Naprawdę?
Nie, co ty? nie zwracam uwagi na te tego wskaźniki, więc wskaźniki oceny...
Straszyłam się.
...są naturalne i nikogo nie nakłaniałem do tej pory, żeby nam lajkował podcast na Spotify'u. Gdzieś... Tu powinna być... Nie wiem, mamy ocenę...
Ale się wystraszyłam, jak to powiedziałeś.
Mamy ocenę 4,6 chyba.
Wow! Teraz to jestem w szoku w ogóle.
A nie wiem, na ile ten...
Na 10.
No nawet na 10 to jest, wiesz, no dobry.
Podejrzewam, że na 5. Tak?
Nie, na 5 gwiazdek, tak. 4,6 na 5 gwiazdek. Teraz mi to nie pokazuje. Chyba, że na telefonie sprawdzę.
Nice.
Wiadomo, okay. Że to ja obniżam tylko.
Ty obniżasz w sensie, że twoje odcinki, czy w sensie, że ty nam dajesz, zakładasz konta i dajesz nam po jednej gwiazdce?
Ja obniżam, żeby później płakać na tym, na podcaście. Gdzie ja mam Spotify? Tu mam Spotify'a. To jeszcze taką ciekawostkę wam walnę i kończymy. W sumie nie musicie słuchać tej ciekawostki. 4,7 na 150 ocen! Na 147 dokładnie, więc dajcie nam 3 oceny.
Wow.
Odnośnie jak wam się podobał odcinek. I będziemy mieli 150 ocen na Spotify'u. 4,7, myślałem, że 4,6.
Jestem w szoku.
Ja też jestem w szoku,
nice.
Bo gadamy takie głupoty w tym, że to jest...
Ale słuchaj, ja zawsze wychodzę z założenia, że ludziom się bardzo przydaje śmiech i śmiech jest bardzo ważny w życiu i pierdolenie głupot
tak.
jest bardzo ważne w życiu.
Tak, żeby
poważnych podcastów też sobie możecie słuchać, jak chcecie się rozwijać, a jak chcecie się pośmiać, to możecie słuchać naszego pierdolenia.